Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No to witam wszystkie dzieci Boże w dniu naszego święta i obyśmy zawsze mieli w sobie serce dziecka, duszę dziecka i pragnienia dziecka Bożego, bo one są też owocem i darem Ducha Świętego, który jest i żyje w nas. A takie mam do was pytanie na początek. Kim jesteśmy tutaj razem wszyscy? Dziećmi Bożymi. A co tworzymy? Czym jesteśmy? Proszę? Czym jesteśmy? Jako kto się tutaj spotykamy razem? Jako Kościół. A kiedy Kościół będzie obchodził dzień swoich urodzin? No Kościele, kiedy masz urodziny? Kiedy? Nie. Kiedy Kościół ma urodziny? W niedzielę zesłania Ducha Świętego. Albowiem Kościół obchodzi urodziny w zesłanie Ducha Świętego. Zrodził się z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Jakby wtedy się począł, tak? Gdybyśmy to porównywali do rozwoju człowieka. I potrzebował ten Kościół, żeby się urodzić i pokazać światu, tak jak dziecko rodzi się z łona mamy i świat cały może to dziecko zobaczyć, potrzebował tych 50 dni Paschy, a zwłaszcza tego czasu nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego, tego czasu od wniebowstąpienia do zesłania Ducha Świętego. I my teraz w tym czasie jesteśmy. My Kościół, czyli żywe ciało Chrystusa, mistyczne ciało Chrystusa, jesteśmy i żyjemy dokładnie w tym czasie, w którym przygotowujemy się jakby na ponowne narodziny. Kościół już jest, jest żywy, ale co roku dzięki sakramentom, dzięki wspominaniu tajemnicy w czasie liturgii, a przypominam, że liturgia ma to do siebie, że kiedy coś jest wspominane w czasie liturgii, to się właśnie w taki duchowy, mistyczny sposób dzieje. Kościół odnowi całe swoje życie, albo inaczej jeszcze i poprawniej, Duch Święty ożywi Kościół na nowo. Na nowo wleje wszystkie swoje dary i całe piękne życie Kościołowi. Zaproponowałam, żeby tematem tego naszego dzisiejszego spotkania były słowa z listu drugiego do Tymoteusza, świętego Pawła, listu drugiego do Tymoteusza, z pierwszego rozdziału, werset 7. Ale kiedy podawałam Iwonce temat, to go podałam taki skrócony, że Bóg dał nam ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. I tego się trzymamy, ale jest nam jeszcze, żeby to do końca zrozumieć, tyle ile jesteśmy w stanie, jest nam potrzebny początek tego zdania, który mówi, nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. A skoro w niedzielę będziemy obchodzić na nowo urodziny Kościoła, to tego ducha, który nie jest duchem bojaźni, ale jest duchem mocy, miłości i trzeźwego myślenia, Bóg wyleje na nas na nowo. Na nowo nam tego mocy, tego ducha udzieli. I bardzo świadomie używam tutaj słowa nie chcę udzielić, ale udzieli. Bo taką mamy pewność w wierze. Ale ile z tego, co Bóg udzieli, przyjmiemy, to zależy od otwartości naszego serca. Bóg daje hojnie, daje zawsze pełnię. A ile z tej pełni przyjmujemy, naprawdę zależy to od nas. I żeby też zrozumieć te słowa, warto zapytać siebie o to, kim właściwie jest i kim był ten Tymoteusz. Święty Paweł napisał do niego dwa listy, chociaż Tymoteusz był bardzo młodym człowiekiem. Tak bardzo młodym, że nawet Paweł przestrzegał ludzi z kościoła, za który był odpowiedzialny Tymoteusz, bo on był biskupem kościoła w Efezie, przestrzegał, że nie mają zważać na jego młody wiek, ale mają zważać na to, że jest biskupem. Dlaczego Paweł mu mówi, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni? W innym tłumaczeniu czytamy dokładnie: Bóg nie dał nam ducha lęku, bo właśnie o lęk chodzi, kiedy Paweł używa tego określenia bojaźń, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Otóż dlatego, że ta posługa Tymoteusza dzieje się w bardzo trudnych warunkach. W Efezie jest bardzo wielu pogan. Ścierają się różne prądy myślowe. Ten młodziutki kościół, który zaczyna żyć, który się tworzy, który jakby wchodzi w świat, objawia swoje istnienie. Od samego początku jest atakowany różnego rodzaju nieporozumieniami, herezjami, niewłaściwymi naukami. I Tymoteusz odczuwa też pewien lęk przed tym wszystkim. Ale kiedy mówimy o tym, że chrześcijanie wtedy żyją wśród pogan, że Kościół jest jakby rozszarpywany od środka różnymi błędnymi naukami. Później Paweł będzie pisał, że jedni mówią, że są Apolosa, inni jeszcze kogoś, a tak naprawdę wszyscy są Chrystusa. Powiedzcie, czy to nie przypomina nam sytuacji obecnej Kościoła? Czy teraz nie dzieje się dokładnie to samo? Czy teraz w Kościele jedni nie mówią, ja jestem księdza, nie wiem, z całym szacunkiem, ja jestem księdza Glasa, tak? A ja jestem księdza Galusa, a ja jestem kogoś tam. Nie. Kościół jest Chrystusa. Ale mówi nam Chrystus przez świętego Pawła. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Czyli czego? Czyli lęku. I zwróćmy uwagę też na to, że Kościół żyje w świecie i jest posłany do świata. Kościół jako wspólnota wierzących i Kościół jako każdy z nas, bo każdy z nas jest Kościołem. Jesteśmy posłani do świata, który bardzo często wzbudza w nas lęk. A lęk jest narzędziem złego ducha. I na świecie od momentu grzechu pierworodnego każdy człowiek, każdy, jest wezwany do tego, aby toczyć walkę duchową. Świat jest dotknięty walką duchową. Święty Paweł w liście do Efezjan pisze: nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. A kiedy objawił się duch lęku? Duch lęku przyszedł na świat łącznie z grzechem pierworodnym. Pamiętamy opis szczęścia rajskiego i życia ludzi w raju, którzy żyją w pełnej jedności z sobą. Żyją w pełnej jedności z Panem Bogiem. Nie boją się ani Boga, ani siebie nawzajem, ani świata, ani żadnego zwierzęcia, ani żadnego kataklizmu. Lęk nie jest znany. nie ma jeszcze ducha lęku. Ale kiedy przychodzi szatan z duchem kłamstwa i oskarżenia Boga, a później oskarżania człowieka, zjawia się lęk. I kiedy Adam i Ewa uświadamiają sobie, że zgrzeszyli, tak bardzo zaczynają się bać Boga, że chowają się w krzaki. Tak jakby mogli w tych krzakach naprawdę przed Bogiem się ukryć. Dlaczego się ukrywają? Dlatego, że zobaczyli, iż są nadzy, że nic nie mają. Są nędzarzami, którzy stracili wszystko, a wiedzą, że konsekwencją grzechu jest śmierć. I co teraz czyni ten lęk z człowiekiem? Najpierw każe człowiekowi uciekać od Boga, ukryć się przed Bogiem, ukryć prawdę o sobie przed Bogiem. A później ten lęk sprawia, że ludzie zaczynają oskarżać siebie nawzajem i zaczynają oskarżać Boga. Pamiętamy, jak Bóg pyta Adama, czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? A Adam odpowiada, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc i zjadłem. I w jednym zdaniu usprawiedliwia siebie, a oskarża Boga i kobietę, którą przedtem kochał. A Ewa zwala winę na węża. Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że duch lęku uderza w relacje człowieka z Bogiem i człowieka z człowiekiem. Duch lęku sprawia, że Boga człowiek widzi jako kogoś, kto jemu zagraża, a drugiego człowieka jako tego, który odbiera mi życie. Odbiera mi to, co mi się należy. I kiedy Paweł pisze do Tymoteusza, nie dał nam Bóg ducha lęku, to tak jakby napisał, wszystko, czego się boisz, kiedy boisz się Boga, kiedy boisz się ludzi, kiedy boisz się tego świata, że ci zagraża, ten lęk nie pochodzi od Boga. Bo Bóg nie daje lęku. I nie wiem, czy wiecie, ale kiedy Pan Jezus mówi słowa nie lękajcie się, kiedy w ogóle w Piśmie Świętym zjawiają się słowa nie lękajcie się, to ktoś policzył, że te słowa są użyte w Biblii 365 razy. Bardzo symboliczna liczba. Jakby Bóg każdego dnia, kiedy wstaje słońce, kiedy się budzimy, stał przy nas i mówił, nie lękaj się. Nie bój się. Nie bój się, bo lęk jest narzędziem złego ducha. I zobaczcie, kiedy toczymy różne walki ze sobą, to te walki zawsze są podsycone lękiem. Myśli od złego ducha zawsze są podsycone lękiem. Boimy się o różne rzeczy, o siebie, o różne sytuacje, o to, że stracimy pracę, o to, co o nas powiedzą, jak nas odbiorą, czy pomyślą, że jestem głupia, czy że jestem mądra. Tak naprawdę można się bać wszystkiego. I zawsze, kiedy próbujemy robić coś dobrego, kiedy próbujemy modlić się, kiedy próbujemy po Bożemu myśleć, przychodzi duch lęku. Ja mam takie doświadczenie z dzisiejszej nocy. Byliśmy z pewnym małżeństwem zaproszeni do pewnej posługi. I tak się złożyło, że akurat dzisiaj i wczoraj też żona nie mogła wziąć w tym udziału z przyczyn absolutnie niezależnych, absolutnie niezależnych. Więc ja byłam z tym panem. I budzę się w nocy. I co mi się zaczyna po głowie chodzić? Źle robisz. Powinnaś wszystko odwołać. Ona się na ciebie pogniewa. A może sobie pomyśli, że ty masz jakieś złe zamiary wobec jej męża. Jak ty w ogóle mogłaś się na to zgodzić, żeby iść tam bez jego żony? I budzi się lęk, kompletnie nieracjonalny, kompletnie bez sensu. No ale był zadany temat, nie? No to od razu mi się przypomniało, nie dał nam Bóg ducha lęku. I już wiem, jaki duch do mnie przyszedł w tę noc. Co chciał zrobić? I co chcę przez to powiedzieć, że kiedy Bóg nam daje też Ducha Świętego, a dar Ducha Świętego odnawia też w nas codziennie, kiedy się modlimy, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, bo kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, przyjmujemy całą Trójcę Świętą. Nie tak, że to tylko Pana Jezusa. Przyjmujemy całą Trójcę Świętą. Dzieje się to, co Pan Jezus mówił, że jeżeli zapraszamy Boga do siebie, to Bóg przychodzi do nas i w nas mieszka. A Bóg jest Trójcą. Jest Bogiem Ojcem, jest Synem i Duchem Świętym. Ale ta walka będzie w nas trwać. I warto to sobie jakoś tak mocno wziąć do serca, że Bóg nie dał ducha lęku. Duch lęku nie jest od Boga. I kiedy dalej pisze Paweł, że Bóg daje nam ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia, to dokładnie pokazuje jakby te trzy przestrzenie swoich darów, tych duchowych, tych darów łaski, które przeciwdziałają duchowi lęku. I teraz, co to znaczy, że Bóg daje nam ducha mocy? Ja w ogóle się zaczęłam zastanawiać, jak przygotowywałam troszkę tą konferencję, czemu Paweł nie napisał najpierw ducha miłości, nie? No wszystko bierze się z miłości. Nie? No ale głupio myśleć, że święty apostoł się pomylił, a Duch Święty to zatwierdził przez Kościół. Więc jakąś rację sobie, myślę, musiał w tym mieć. I kiedy się zaczęłam modlić, żeby jakoś mi Pan Bóg to pokazał, czemu najpierw jest mowa o duchu mocy, to zobaczyłam, że pierwsze jakby strony Biblii pokazują nam Boga jako Boga silnego, mocnego, potężnego. Bo jaką trzeba mieć w sobie moc i potęgę, żeby powiedzieć, niech się stanie i staje się świat. Staje się człowiek, staje się wszechświat, kosmos. To wszystko, co naukowcy badają od ponad 2000 lat i ciągle są zaskoczeni tym, co odkrywają. Jaka potęga rozumu, moc miłości, moc sprawcza, moc stwórcza, moc daru. Nasz Bóg jest Bogiem mocnym. I dlatego potem w psalmach natchnieni autorzy piszą, Bóg jest skałą. Ponieważ On jest tak potężny, ja mogę się na Nim oprzeć. I właściwie każda strona Pisma Świętego, każda dalsza historia, każda dalsza opowieść to jest kolejna odsłona mocy Boga. Mocy Boga, który działa przez Dawida, którego wysyła z procą na potężnego olbrzyma. Mocy Boga, który objawia swoją potęgę w tym, że człowiek potrafi przebaczyć. I ostatecznie mocy Boga w tym, że uniża się tak bardzo, że staje się człowiekiem i w Jezusie Chrystusie, w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu pokonuje grzech, szatana i śmierć. I odnosi tak potężne zwycięstwo nad śmiercią, że nie tylko z martwych wstaje, ale mówi nam, że każdego z nas wskrzesi na nowo do życia. Że On jest pierwszy, który zmartwychwstał. Ale ten dar ma dla każdego z nas. Można sobie wyobrazić większą moc, większą potęgę. Psalmista się modli. Błogosławiony Pan, opoka moja. On moje ręce zaprawia do walki, moje palce do bitwy. Pan jest mocą i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją tarczą i moim schronieniem. Nasz Bóg jest potężny. Nasz Bóg jest wielki i jest nie do pokonania. Szatan nie jest w stanie go zniszczyć. Nikt i nic nie jest w stanie zniszczyć Boga. I tę całą potęgę, którą Bóg ma w sobie, na tyle, na ile otwieramy się na dar ducha, Bóg chce włożyć w nasze serca, te kruche, nasze słabe serca, w nasze słowa, w nasze świadectwo. I mocą Jezusa Chrystusa, mocą Boga, nasze słowa, nasze świadectwo, nasza modlitwa może być pełna mocy. Tak wielkiej, że najprostsze słowa mogą nawracać. Najprostsze gesty mogą zmieniać życie. Jeśli uwierzymy, że nasz Bóg jest Bogiem mocnym, potężnym, pełnym siły. Bóg jest tak potężny, że czasem robimy rzeczy, które nas samych zaskakują. Kilka lat temu, kiedy byłam u mojej mamy, rano szłam na mszę świętą, się spieszyłam i nagle staje przede mną jakiś taki człowiek, który, no tak widać, że często chodził w zaciasnych butach i zawsze chodził zachwiany, a jeszcze młody człowiek. No i mówi mi, czy mogłabym się za niego pomodlić, bo on by chciał przestać pić, a nie może, żona go z domu wyrzuciła, że już parę razy próbował się leczyć. No i tak patrzę, co mam w kieszeni. Mam taki swój ulubiony dziesiątek różańca i sobie myślę, Panie Jezu, no, taki mój ulubiony. No ale tu już zaraz msza święta. I mówię, wie Pan co, ja się za Pana pomodlę, ale ja tak myślę sobie, że Panu nic nie pomoże, żadne leczenie, dopóki Pan się nie zacznie modlić. Więc ja tutaj dam Panu taki dziesiątek różańca i mówię, czy Pan pamięta modlitwę Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo, nie? Pan mówi, no nie pamiętam, ja mówię, ale ma Pan internet w telefonie, no mam, to Pan sobie tam znajdzie. Mówię, i proszę, niech Pan jedną dziesiątkę odmawia w ciągu dnia. No i poszłam na tą mszę świętą, pomodliłam się za tego Pana i oczywiście o tej historii zapomniałam. Do ludzi się spotyka mnóstwo. I któregoś dnia, w ubiegłym roku, też idę na mszę świętą do kościoła, wyrasta przede mną jakiś człowiek, sobie myślę, człowieku, mam 3 minuty, spóźnię się. I Pan mi mówi, siostro, mówi, jak ja chciałem siostrę spotkać. Mówi, ja tak dziękuję, bo przestałem pić i żona mnie na nowo przyjęła. I wyciąga ten dziesiątek różańca. I mówi, ja siostrze dziękuję. I ja mówię, Panie kochany, a za co mi? Modlił się Pan? No modliłem się. Ja mówię, to dziękować Bogu, że wysłuchał. Znaczy, rozumiecie, ja nic nie zrobiłam. Tylko powiedziałam, żeby się modlił i jeden prosty gest. Dlaczego to zadziałało? Nie dlatego, że siostra Urszula jest fajna, ale dlatego, że Bóg jest potężny. Że modlitwa ma taką moc. Czasem i ta modlitwa mówiona przez kogoś, kto jest uwiązany czymś, kto jest zniewolony, ale pragnie. Bóg okazał swoją moc, okazał swoją potęgę. I jestem pewna, że każdy z was, tak jak tutaj siedzicie, moglibyście takich historii opowiadać wiele. Jak Bóg okazuje swoją potęgę, kiedy przychodzi z darem zbawienia, kiedy przychodzi z darem nawrócenia, kiedy przychodzi z darem uzdrowienia serca, kiedy nam pokazuje, jak silny jest Kościół. Zobaczcie, przez te już 2000 lat, ile było w Kościele herezji, ile było grzechu, ile było niepokojów, niewłaściwych nauk, podkopywania autorytetów, a Kościół trwa. I wiara jest przekazywana w sposób bezbłędny. To jest moc Ducha Świętego. My naprawdę tej mocy możemy zaufać. Ale dalej pisze Paweł do Tymoteusza, którego chce umocnić i pocieszyć. I fajnie, że tak chciał, bo nas też umacnia i pociesza. Mówi, że Bóg daje nam ducha miłości. Ducha miłości. No i tak się też zaczęłam zastanawiać. No, proste rzeczy, tak? Trzecia osoba Trójcy Świętej to jest osobowa miłość, Duch Święty. Bóg jest miłością. Daje mi tę miłość. No ale jak to odkrywać? Jak się na tę miłość otwierać? I wtedy przypomniał mi się fragment z Ewangelii według świętego Jana. Ten fragment Ewangelii jest czytany w czasie mszy świętej, w czasie Wigilii zesłania Ducha Świętego. To jest taki znany fragment, w którym jest mowa, że kończyło się święto namiotów, a Pan Jezus stanął przy świątyni i zawołał wielkim głosem, że strumienie wody żywej popłynął z jego wnętrza. I ten głos był taki potężny. I doczytałam się wtedy, o co chodziło w tym święcie namiotów. No bo skoro ewangelista zapisuje dokładnie, że było to w ostatnim dniu święta namiotów, to znaczy, że to musiał być jakiś wyjątkowo ważny dzień, jakaś wyjątkowo ważna okoliczność. I naprawdę jakby po raz kolejny zobaczyłam takie działanie opatrzności Bożej i Boga, który przez wieki przygotowywał ten dzień, w którym Jezus mógł tak zawołać i to wylanie Ducha Świętego na nas. Otóż święto namiotów trwało 7, a na wygnaniu 8 dni. Wtedy Izraelici jakby opuszczali swoje domostwa i na tych 7 dni zamieszkiwali w namiotach na pamiątkę tego, że kiedyś szli przez pustynię, że byli tym narodem wędrującym do ziemi obiecanej. Ale też przy świątyni w Jerozolimie trwały przez 3 dni takie wielkie uroczystości, takie wielkie nabożeństwa, jakbyśmy dzisiaj tak powiedzieli. I były takie 3 zwyczaje, które działy się tego ostatniego dnia. Pierwszy taki zwyczaj był nazywany kołysaniem snopów. Nie? Ale to nie wyobrażajmy sobie takich snopów, jak pamiętamy od nas ze wsi ze zbożem. Tylko te snopy to były 4 gałązki ze ściśle określonych drzew. I każdy mężczyzna, każdy Żyd trzymał w ręku takie cztery gałązki. To była gałązka palmy, mitru, wierzby i cedru albo jakiegoś drzewa cytrusowego. I oni z tymi gałązkami kłaniali się w cztery strony świata. Oczywiście odmawiali przy tym odpowiednie modlitwy. I nie dosyć, że się obracali w te cztery strony świata, to jeszcze jakby tak tymi gałązkami do góry, na dół, do góry, na dół, tak? I dlaczego był taki zwyczaj? Otóż oni w ten sposób próbowali pokazać, że chwałę Bogu oddaje każdy człowiek i wszystkie narody. A te cztery gałązki to były cztery symbole jakby czterech rodzajów ludzi. Ta gałązka tego drzewa cytrusowego, które pięknie pachnie i ma piękne liście, pięknie wygląda, oznaczała tych ludzi, którzy znają Torę, czyli Boże prawo, i żyją zgodnie z tym, czyli wydają piękny owoc, tak? Piękną woń wierności Bogu. Potem była taka gałązka palmowa. No, palma dawała schronienie, tak? I symbolizowała tych ludzi, którzy nie znają Tory, ale robią dobre uczynki. Potem była gałązka mitru. I ona symbolizowała tych, którzy znają Torę, ale nie spełniają jej uczynków. I na końcu była ta gałązka wierzby, a ona ani nie pachnie, ani nie wygląda. Czyli ludzie, którzy ani nie znają, ani nie spełniają dobrych uczynków. Zobaczcie, jakie to było mądre. Cztery jakby wewnętrzne postawy człowieka. Znam Boże przekazania i wypełniam. Znam, ale nie wypełniam. Nie znam, ale żyję po Bożemu. Ani nie znam, ani nie wypełniam. Przekrój przez całą ludzkość. Nie? Ale każdy oddaje chwałę Bogu. Może oddawać chwałę Bogu. I pamiętamy, to się dzieje w tym dniu, kiedy Pan Jezus potem mówi o tej wodzie żywej. Potem mieli też taki zwyczaj w tym ostatnim dniu, że wykonywali jeszcze jeden obrzęd. Kapłan szedł do sadzawki Siloe, brał z niej wodę, tam polewał ludzi, polewał ołtarz, jako znak tego, że Bóg jest źródłem miłości i pamiątka, że Bóg dał im wodę na pustyni. I ostatni, trzeci obrzęd był taki, może się wydawać trochę dziwny. Oni wtedy brali zwoje Tory, zawijali je takim materiałem, żeby się nic tam nie zniszczyło. Na wierzch kładli koronę i siedem razy w takim modlitewnym tańcu przechodzili wokół świątyni z tą Torą. No i pytano nawet rabinów, czemu nie czytają tej Tory. A rabini mówią, bo nie każdy zrozumie. Ale co może każdy robić? Każdy może tańczyć. I każdy może Boga uwielbiać. I teraz zobaczcie. Kiedy Jezus tego dnia mówi o tym, że z Niego popłynął strumienie wody żywej. Z Jego serca wypłynie Duch Święty. To mówi dokładnie o tym, że ten Duch Święty chce się rozlać na każdego. Na każdego. Że każdy może Go przyjąć i może Boga uwielbiać. jeśli się na ten dar otworzy. I że tamta woda na pustyni nie dawała życia, ale Duch jest miłością, dlatego daje życie. I daje takie życie i jest taką miłością, która po pierwsze otwiera nas na Jezusa, na dar Kościoła, otwiera na bliźnich i staje się ogniem. Ogniem, który pali i niszczy te bariery, które postawił grzech między Bogiem a nami, między jednym człowiekiem a drugim i między nami a światem. Miłość jest ogniem, który wypala ducha lęku. Miłość, którą jest Duch Święty, którą Bóg hojnie rozlewa w naszych sercach. I dlatego święty Jan zapisuje w liście, że doskonała miłość usuwa lęk. Ale to nie jest taka miłość, że ja ją sobie teraz wezmę i tutaj, nie wiem, wypracuję jak, nie wiem, jak serwetkę na szydełku. Ale to jest miłość, która jest ogniem. Ogniem, który wypala we mnie to działanie złych mocy. I spala te wszystkie bariery. I dlatego w imię Jezusa Chrystusa, tego Boga, który jest mocny, który jest miłością i daje nam miłość, kiedy będziemy przyjmować dar Ducha Świętego i jesteśmy w stanie wszystko przebaczyć, wszystkich kochać, również nieprzyjaciół, ale nie swoją mocą, nie swoją miłością, ale mocą i miłością Ducha Świętego. A Bóg nam daje ducha mocy i ducha miłości. I daje nam jeszcze ducha trzeźwego myślenia. I jakże bardzo on jest potrzebny. Nie pamiętam, w których to było objawieniach. Próbowałam to nawet odszukać, ale nie zdążyłam. Ale zapamiętałam, że w którychś objawieniach Matka Boża powiedziała takie słowa: ludzie teraz giną, ponieważ nie myślą. I to jest prawda. Co to znaczy myśleć trzeźwo? No nie chodzi o to, że nie jestem pod wpływem promili. To chodzi o to, że najpierw przyjmuję ducha mocy i miłości Bożej. Czyli Bóg jest moim Panem i On jest na pierwszym miejscu w moim życiu. I w tej perspektywie oceniam całą rzeczywistość. Nie w perspektywie emocji, przeżyć, doznań, tylko w odniesieniu do Boga, który jest miłością. To znaczy, że mam żywą relację z Jezusem. I nie mędrkuję nie wiadomo jak, ale z Nim rozmawiam, słucham Go. Jestem wrażliwa na to, co On do mnie mówi. I używam daru rozumu. Daru rozumu, który jeżeli jest podporządkowany Duchowi Świętemu, jest podporządkowany wierze, to będzie właściwie rozeznawał, co jest z Ducha Bożego, a co jest z Ducha Złego. I nie będzie takich dramatów, jakie dzieją się teraz, na przykład wokół Czatachowej i słynnej sprawy z księdzem Galusem. To jest kapłan, za którego Kościół powinien podjąć wielką modlitwę o łaskę jego nawrócenia. Po wielu latach różnych zabiegań i działań został suspendowany przez księdza biskupa diecezji częstochowskiej i na stronie diecezji znajduje się dokument mówiący o tym, że ten kapłan nie ma prawa sprawować Eucharystii, nie ma prawa spowiadać i głosić słowa Bożego, żyje w nieposłuszeństwie, jeśli to robi, a wszyscy, którzy będą przyjeżdżać na msze święte, które on prowadzi i nabożeństwa, przyjmują sakramenty w sposób niegodny, zaciągają grzech na siebie, poważny, ciężki grzech, a każda spowiedź jest nieważna. I ja naprawdę z przerażeniem i bólem serca słuchałam, nie wiem jak to nazwać, niby homilii tego księdza Galusa już po tej decyzji kurii, kiedy zaprasza ludzi, żeby przyjeżdżali. I zaprasza do tego, żeby żyli w grzechu. I mnóstwo ludzi tam nadal jeździ. Kiedy poczytać komentarze, to w komentarzach są słowa, że to jest jedyny prawdziwy ksiądz, tylko on dobrze głosi Ewangelię, bo tam były uzdrowienia, bo nauczał, bo ma charyzmaty. Proszę pamiętać, uzdrowienia potrafi czynić również zły duch. Charyzmaty potrafi małpować również zły duch. Tam, gdzie nie ma ducha posłuszeństwa, tam zawsze jest zły duch. Ale proszę też zobaczcie, ilu ludzi nie ma właśnie tego trzeźwego myślenia, tej łaski rozeznania, co jest z Boga, a co z Boga nie jest. I dlatego trzeba nam bardzo modlić się właśnie o łaskę trzeźwego myślenia, czyli inaczej o łaskę rozeznawania duchowego, bo to o to chodzi z tym trzeźwym myśleniem. To jest właśnie rozeznawanie duchowe, czyli rozeznawanie duchów. Czy działa tutaj duch potęgi Boga, miłości, duch Jezusa, czyli duch posłuszeństwa, czy jakiś inny? Nie wolno oceniać działania duchów po emocjach. Nie wolno oceniać działania duchów po tym, że na jakieś nabożeństwo przyjdzie 500 osób. Tylko po owocach. A pierwszym owocem Bożego Ducha jest posłuszeństwo. Zawsze. Zawsze. I proszę, popatrzcie na życie świętych, na życie ojca Pio, świętej siostry Faustyny, czy jak ufamy, daj Boże, wyniesionego kiedyś na ołtarze księdza Dolindo. Ich posłuszeństwo kosztowało wyjątkowo wiele, ale byli posłuszni i na tym nie przegrali. I proszę też zobaczcie, że w posłuszeństwie objawiła się moc i miłość Boga. Bo Jezus w posłuszeństwie Ojcu przyjął mękę i śmierć. I w tym najbardziej objawiła się moc i miłość Pana Boga. Wspomniałam o tej sytuacji w Czatachowej jako takim przykładzie rozeznawania, bo wiele osób o to pyta. Może was ktoś będzie pytał, żebyście mieli też takie narzędzie rozeznawania. A jeszcze na koniec też a propos właśnie tego rozeznawania, bo do tego nas Duch Święty zaprasza, to warto modlić się, po prostu prosić Ducha Świętego o łaskę rozeznawania duchowego, i uczyć się i czynić codziennie rachunek sumienia, pytając Jezusa, pytając Ducha Świętego, prosząc o taką łaskę, żeby Bóg pokazywał, jaki duch dzisiaj na mnie działał, czy jakie duchy dzisiaj na mnie działały i jakim duchom ulegałem. Czy duchowi lęku, czy duchowi oskarżenia, czy duchowi nieposłuszeństwa. Jak wyglądała ta wewnętrzna walka? Bo jeżeli jesteśmy na drodze Bożej, to będziemy walczyć codziennie. Takie jest życie. Przestaje walczyć tylko ten, kto z drogi Bożej schodzi. No bo o co walczyć, nie? To jest taka opowieść o ojcach pustyni. Jak to taki już doświadczony mnich szedł z takim adeptem, który dopiero się uczył. No i idą przez jakąś wioskę i w tej wiosce po jednej stronie jest kościół, a po drugiej stronie oberża. I na dachu kościoła, który jest związany z klasztorem, jest wiele demonów, a na dachu oberży jeden. I ten młody mnich mówi do tego starszego mnicha, mówi, no chyba coś jest nie tak. A ten starszy mnich mówi, nie, wszystko jest w porządku. Ci, którzy są w tej oberży, już są zdobyci przez złe duchy. To po co ma nam być dużo? Ale ci tutaj w tym klasztorze, to te duchy muszą się napracować, żeby ich zdobyć. Nie jest źle, kiedy toczymy walkę. Jest źle, kiedy już nie musimy jej toczyć. Więc na koniec życzę, żeby Duch Boży nas prowadził w ten sposób, abyśmy mieli cały czas świadomość tego, że nie mamy w sobie ducha lęku, a kiedy przychodzi, to jest obcy duch i należy się szybko z nim rozprawiać mocą Boga, mocą Chrystusa, a żyć duchem Bożej mocy, Bożej miłości i trzeźwego myślenia, czyli właściwego rozeznawania. I pomódlmy się na koniec do Matki Bożej przez jej wstawiennictwo, bo to ona pokonała ducha lęku, ona miała w sobie ducha mocy Bożej, miłości i najwłaściwszego rozeznawania. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.